Dzień dobry Państwu. Epoka, w której żyjemy, cechuje się w odróżnieniu od wszystkich epok poprzednich nadmiarem informacji, a jednocześnie kolosalnym szumem informacyjnym, a więc wielką ilością informacji tak zbędnych, jak nieprawdziwych oraz takich, które są poznawczo bezwartościowe, albowiem nie mają wartości logicznej. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju hasła, reklamy i tym podobne komunikaty. Ludzkość zbliża się do etapu, kiedy koniecznością się stanie nie tylko ochrona biosfery, inaczej środowiska przyrodniczego, lecz także ochrona infosfery. Infosfery to znaczy tej przestrzeni, tej sfery, która nas otacza, a która wypełniona jest na co dzień różnego rodzaju informacjami. Tymczasem w ślad za tym u większości ludzi istnieją i potęgują się kłopoty z widzeniem świata, to znaczy z jego postrzeganiem i rozumieniem, interpretacją i rozumową weryfikacją obrazu, to znaczy sprawdzania prawdziwości tego obrazu, obrazu, jaki się rysuje w naszej świadomości. Miejsce świata XIX-wiecznego, w miarę uporządkowanego, w jakichś ogólnych zarysach dającego się wyjaśniać, czy to z pomocą wiedzy, w tym naukowej, czy to z pomocą wiary religijnej albo jednej i drugiej, zajął miejsce mniej więcej od połowy wieku XX, świat nieuporządkowania i chaosu, relatywizacji etycznej, to znaczy względności, rosnącej względności norm moralnych, ale także rosnącej szybkości życia i rozwoju wszelkich dziedzin wiedzy, technologii i techniki. Świat z każdą chwilą coraz bardziej nieznany, więc niepokojący, trudniejszy do ogarnięcia umysłem, niosący niespodzianki. Świat coraz bardziej skwantyfikowany, to znaczy dostępny w coraz to mniejszych porcjach. Świat porcjowany w coraz mniejszych fragmentach, jakkolwiek dostępny coraz łatwiej. Świat wiedzy bezmiernie się komplikującej w coraz węższych specjalnościach, przez co żaden pojedynczy umysł nie jest już w stanie ogarnąć całej wiedzy nawet w jednej jedynej tylko dziedzinie, na przykład fizyki, chemii, medycyny itd. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że codzienne doznawanie świata przez zdecydowaną większość ludzi pozostało na poziomie newtonowskim, podczas gdy świat wiedzy, technologii i techniki nawet już do pewnego stopnia przeskoczył poziom świata einsteinowskiego, to znaczy poziom widzenia świata zaproponowany nam przez Einsteina. Miliony ludzi posługują się co prawda komputerami i internetem oraz innymi nieprawdopodobnymi urzeczywistnieniami rodem z niedawnych jeszcze utworów science fiction. Ale ich widzenie i rozumienie świata na ogół nie przystaje już do tej nowej rzeczywistości. Dodajmy, że w skali globalnej prawdopodobnie całkowitą klęskę poniosły systemy edukacyjne. Systemy rozumiane jako coś więcej niż tylko nauka czytania, pisania, uczestnictwa w ztechnicyzowanym życiu codziennym, posługiwania się komputerami i tym podobnie. Średnia jakości i szerokości wykształcenia w społeczeństwach dramatycznie maleje, pomimo paradoksalnie, a może wcale nie paradoksalnie, stałego zwiększania się liczby osób uczących się i studiujących. Zaznacza się więc drastyczne rozwarstwienie także w tym zakresie. Z jednej strony wszędzie powstają i utrzymują się elity coraz węższe, osób wybitnie wykształconych i inteligentnych, a z drugiej strony rosną masy osób pozornie tylko wykształconych, czyli niedouczonych, mówiąc po prostu, i mocno ograniczonych umysłowo, a także wychowawczo w sensie systemu wartości. Osób o wydatnie zmniejszonej wydolności percepcyjnej, językowej, emocjonalnej, etycznej i socjologicznej, rozumianej jako przeciwieństwo socjopatii, a więc tej wydolności socjologicznej rozumianej jako umiejętność dogadywania się z innymi ludźmi i po prostu współistnienia z nimi na co dzień, wedle tych norm, które w danym społeczeństwie istnieją. Nie każdy dopatruje się w tym stanie rzeczy, ja się dopatruję, realnego zagrożenia również dla rzeczywistej demokracji. A to przez tworzenie podglebia dla procesów wszechstronnej manipulacji ze strony mądrzejszych elit, przez zatracenie zdolności do społecznej kontroli władzy, a wreszcie przez zatracenie zdolności przywracania równowagi w samosterujących układach socjoekonomiczno-cybernetycznych. Nauka cybernetyka rozumiana tu jako nauka o najogólniejszych prawach sterowania. Widzenie z lotu ptaka od najdalszych historycznie znanych początków ludzkości było domeną filozofii i systemów religijnych. Przypomnijmy, że słowo filozofia pochodzi od dwóch słów greckich philo, sophia i znaczy dosłownie miłość mądrości, a więc przypisywano mądrości umiejętność, możliwość widzenia właśnie z pewnej odległości, widzenia z lotu ptaka. I te systemy filozoficzne i religijne podejmowały i podejmują próby wyjaśnienia świata, sensu istnienia człowieka i odpowiedzi na tak zwane pytania ostateczne. Współcześnie potrzeba filozofii staje się coraz bardziej paląca. Ludzie niedouczeni skłonni są uważać, że filozofia dobra jest dla lekko i piękno duchów, ludzi bujających w obłokach, nie chodzących twardo po ziemi. Nic bardziej bzdurnego. Przed ludzkością staje coraz więcej doniosłych pytań i problemów, na które odpowiedzieć i których rozwiązać się nie da właśnie bez filozofii. Jednak nie filozofii rozumianej jako wykład jej zadziwiającej, skądinąd i wielce zawiłej historii, lecz rozumianej jako jej stosowanie praktyczne do wyjaśniania świata i podejmowania decyzji. A zarazem filozofii traktowanej w ścisłym związku z etyką. Nie tyle z etyką jako z nauką o moralności, ale jako z określonym systemem wartości. Jak powiedział zmarły niedawno profesor Leszek Kołakowski, jeśli społeczeństwa borykają się z problemami w praktyce nierozwiązywalnymi, to znaczy, że są to problemy natury filozoficznej. To stwierdzenie wielkiego filozofa ma swą podstawę w metametodologii, z której zdaje się wynikać, że każda formuła myślowa, a więc i filozoficzna, i matematyczna, im bardziej jest abstrakcyjna, tym większą posiada moc trafnego orzekania o rzeczywistości. Dzisiaj bardziej właściwe nawet będzie mówić o widzeniu świata z lotu satelity. Stan świata jako globalnej wioski wymaga bowiem widzenia holistycznego, to znaczy całościowego, scalonego, jako przeciwieństwa widzenia cząstkowego, skwantyfikowanego. To i w przenośni, i dosłownie niezwykła szansa. Satelity śledzą wszak stan upraw rolnych, określić mogą rodzaj choroby lasów, obliczyć produkcję tlenu przez rośliny, wykazać zaleganie złóż minerałów, namierzyć przestępcę, podsłuchać telefoniczną rozmowę, sfotografować konkretny statek na morzu albo odczytać gazetę położoną na ulicy, obsługiwać jednocześnie emisję wielu programów telewizji i robić jeszcze dziesiątki, setki, a może i tysiące innych rzeczy, o których się filozofom nie śniło. To dopiero z satelity lub samolotu na bardzo wysokim pułapie patrząc zrozumiano na przykład istotę cyklonów. Patrząc na cyklon w skali mikro i niejako od środka tego cyklonu, będąc w nim, widzimy jedynie niszczący chaos cząstek kolosalnych mas powietrza poruszających się z ogromną prędkością. Widząc ten sam cyklon z lotu samolotu czy satelity, dostrzegamy jego całkowite uporządkowanie i zasada staje się wtedy widoczna, jaka nim rządzi. Dostrzegamy jego trasę i wyrażoną w strukturze moc oraz zasięg. Zapraszam Państwa do wspólnej, a zarazem satelitarnej podróży myślowej po świecie, który tak wstrząsająco pięknie i radośnie, a w tym samym chyba stopniu strasznie, tragicznie i zasmucająco rysuje się przed naszymi oczami. Jeśli w jej trakcie i w sieciowo-radiowej przestrzeni pojawią się w związku z nią od Państwa jakieś pytania, dokonam ich wyboru i będę podejmował próby odpowiedzi. Nic bowiem tak nie wznieca, nie inicjuje prądu myśli, jak dobrze postawione pytanie. Do usłyszenia. Kłania się Państwu Harry Duda.